z biznesu do słuchania.
Skończyliśmy żartem o kierowcach, pozostajemy w podróży, ale przenieśmy się na tory. Zaprosiłam do rozmowy eksperta od infrastruktury kolejowej, Patryka Wilda, samorządowca, radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, założyciela Kolei Dolnośląskich, a także współtwórcę koncepcji CPK. Są powody, by Polacy obawiali się współpracy obu państw, zwłaszcza ponad naszymi głowami. Nauczyły nas tego zabory, dwie wojny, okres PRL-u. Dlatego zaczęliśmy historycznie. Co nam zostało po zaborach?
Jeżeli chodzi o infrastrukturę kolejową, czyli tą część infrastruktury transportowej, która powstawała no właśnie w tym okresie, w którym Polska była pod zaborami, to rzeczywiście widać do dzisiaj ten kształt infrastruktury i zaborcy zostawili nam infrastrukturę zbudowaną pod swoje potrzeby. Polska w swoich obecnych granicach składa się z trzech fragmentów nieistniejących już dzisiaj imperiów, które to fragmenty były fragmentami peryferyjnymi, w związku z czym ta infrastruktura była w większości nakierowana, jeżeli chodzi o jej kształt, na stolicę każdego z tych trzech imperiów. I mimo wielkiej pracy, jaką wykonała II Rzeczpospolita, jeżeli chodzi o budowę kolei, wybudowano wtedy około 2000 km linii kolejowych, to nie udało się tego do końca poszywać. Nie udało się stworzyć infrastruktury, która by tak w 100% odpowiadała potrzebom kraju w jego ówczesnych granicach, no a potem po 1945 roku nastąpiło kolejne przesunięcie o 200 km na zachód całej Polski. I praktycznie po 1945 roku nowo wybudowana infrastruktura to jest przede wszystkim centralna magistrala kolejowa. Ona rzeczywiście łączy dwa najważniejsze, jeżeli chodzi o znaczenie gospodarcze i o populację ludności, obszary Polski, ale poza tym to tego poszywania kraju, budowania jakiegoś obszaru rdzeniowego z różnych powodów nie było. Znaczy główny nacisk po 1945 roku do 1989, czyli w okresie PRL-u, to była budowa infrastruktury, przynajmniej w początkowym okresie PRL-u, na potrzeby militarne, na potrzeby planowanego wielkiego ataku państw Układu Warszawskiego na zachód, czyli to była ta infrastruktura wschód-zachód. Potem rzeczywiście tym takim zupełnie nieunikalnym i bardzo ważnym wyłomem w tym była centralna magistrala kolejowa, ale oczywiście budowano również infrastrukturę, która nas jakby łączyła z państwem centralnym, czy ówczesnym, czyli Związkiem Radzieckim, czyli linię hutniczą szerokotorową. No i tej integracji wewnątrzkrajowej na potrzeby właśnie Polski nie było, a po 89 roku to właściwie praktycznie przestaliśmy budować infrastrukturę kolejową. Mamy do dzisiaj z tym problem i tak naprawdę pierwszą koncepcją, która w sposób kompleksowy obejmuje cały kraj i planuje rozwój infrastruktury kolejowej i która ma służyć do zintegrowania całego kraju, to jest koncepcja Centralnego Portu Komunikacyjnego, która oprócz budowy hubu lotniczego dla Europy Środkowej zakłada też rozbudowę sieci kolejowej i to dość dużą rozbudowę, bo to jest 1600 km w układzie docelowym nowych linii kolejowych, linii magistralnych. Oczywiście w skali tego, co dzisiaj mamy w Polsce, czyli tych 19 tysięcy km linii kolejowych, te 1600 to nawet nie jest 10%, ale to jest kluczowo ważny element, bo to jest element, który potrafi stworzyć układ infrastruktury dostosowany do potrzeb Polski. Także to jest te kilka procent, od których w olbrzymim stopniu zależy i rentowność, i sensowność ekonomiczna funkcjonowania systemu kolejowego w Polsce. I to nie tylko systemu kolejowego, który służy do obsługi połączeń pasażerskich, ale również część tej infrastruktury z całą pewnością będzie służyła przesyłowi towarów.
Czyli możemy powiedzieć, że CPK będzie dobre również dla kolei.
CPK jest projektem zintegrowanym, będzie po prostu dobry dla Polski, ale oczywiście jest to w zakresie transportu kolejowego. Realizacja programu CPK w zakresie transportu kolejowego będzie największą rewolucją na kolei, jaka się zdarzyła, myślę, że po 1945 roku, ponieważ stworzy układ kolejowy, który jest potrzebny Polsce. Układ, który jest dostosowany do potrzeb wewnątrzkrajowych, a nawet oddziałujący na regiony sąsiednie, na przynajmniej przygraniczne obszary państw z nami sąsiadujących.
No właśnie, proszę powiedzieć, jak Centralny Port Komunikacyjny może się podobać lub raczej nie podobać naszym sąsiadom, Niemcom i Rosjanom?
Jeżeli chodzi o Niemców, to z całą pewnością budowa hubu lotniczego narusza interesy gospodarcze tamtejszych przedsiębiorstw. No, dochody po opodatkowaniu spółki zarządzającej lotniskiem we Frankfurcie, to jeżeli dobrze pamiętam, w zeszłym roku było ponad 300 milionów euro. Jeżeli chodzi o lotnisko w Monachium, czyli to mówię o dwóch hubach niemieckich, to jest 150 milionów euro. To jest czysty dochód, który przynoszą te lotniska. No oczywiście nie spadnie, natomiast rozwijający się rynek w Europie Środkowej, jeżeli korzystałby z tych hubów, to by te dochody maksymalizował. Jeżeli Polska Polska zbuduje hub lotniczy dla Europy Środkowej, to olbrzymią część tego rosnącego rynku ten hub przejmie, czyli wzrost w tych naturalnych, w przypadku gdyby nie było CPK, hubach lotniczych dla Europy Środkowej, bo najbliżej położonych, będą dużo mniejsze. I to z całą pewnością nie jest coś, co zachwyca niemieckich przedsiębiorców, prezesów firm z branży lotniczej, tak samo jak pewnie i niemieckich polityków. Zresztą niektórzy z nich mówią o tym głośno. W niemieckiej debacie kilka wypowiedzi, może nie polityków z pierwszych stron międzynarodowych gazet, ale członków parlamentów lokalnych i Bundestagu słyszałem takich, że no właśnie trzeba się zastanowić, trzeba przyspieszyć budowę portu w Berlinie, bo inaczej to Polska zbuduje pierwsza i przejmie ten ruch. To jest zresztą całkowicie naturalne, to się nie ma co obrażać. Każdy dba o swoje interesy i chce je maksymalizować i my też powinniśmy, bo rynek lotniczy w Europie Środkowej rośnie bardzo szybko. Polski rynek, który jest największym rynkiem krajowym z całej Europy Środkowej, w tym roku przekroczy prawdopodobnie 50 milionów pasażerów, ale perspektywy wzrostu są znacznie większe, bo dzisiaj w Polsce mamy trochę ponad jedną podróż lotniczą na mieszkańca, natomiast w Europie Zachodniej to są prawie 4 podróże na mieszkańca, czyli mamy możliwość jeszcze 3-krotnego wzrostu ponad. I też Polska ze swoim centralnym położeniem, ze swoją populacją jest jedynym krajem w Europie Środkowej, która jest w stanie taki hub wybudować w oparciu o swoją populację, no i oczywiście zasilając się również pasażerami z mniejszych krajów, takich jak państwa bałtyckie, takich jak Czechy, Słowacja, Węgry. I to jest logiczne, że staramy się z tej okazji biznesowej, z tego profitu, który daje nam geografia, skorzystać.
A czy Rosji CPK jest obojętne?
Myślę, że w przypadku Rosji to jest troszeczkę inna sytuacja. Rosja nie należy do Unii Europejskiej, jest w innym obszarze celnym. Rosji nawet może się w pewien sposób opłacać to, że samoloty latające z CPK na przykład do Chin, do Japonii czy do Korei będą stąd latały, ponieważ będą przelatywały najprawdopodobniej nad terenem Rosji przez jej przestrzeń powietrzną. To się wiąże z dodatkowymi opłatami. Natomiast też CPK jest infrastrukturą podwójnego zastosowania. To znaczy jest to, i mówi o tym na przykład generał Ben Hodges, jest to infrastruktura, która może służyć NATO do szybkiego przerzucenia oddziałów sojuszniczych, oddziałów wspierających w przypadku pojawienia się zagrożenia jakimś kryzysem czy konfliktem. No to oczywiste, ten konflikt, który może się w Polsce pojawić, jest związany z agresywnymi zachowaniami Rosji, w związku z czym z tego punktu widzenia CPK i rozbudowa infrastruktury kolejowej, poprawa jakości systemu kolejowego, który pomijając już wszystko inne, ale służyć może też do bardzo szybkiego przerzucenia wojsk, czy to polskich, czy sojuszniczych, pomiędzy zapleczem frontu, a tym przyszłym ewentualnym obszarem konfliktu, który dzisiaj no, jest najbardziej prawdopodobny taki obszar, to jest oczywiście rejon tak zwanego przysmyku, czy korytarza suwalskiego. Więc z tego punktu widzenia to może być coś, co mimo, że gospodarczo Rosji jest albo neutralne, albo może nawet być dla niej korzystne, to z punktu widzenia militarnego pewnie entuzjazmu tu po rosyjskiej stronie też się spodziewać nie można. No niestety Rosja jest państwem agresywnym, państwem, które destabilizuje w pobliżu swoich granic sytuację. Taka jest jej polityka. Budowa infrastruktury podwójnego zastosowania, w tym zastosowania oczywiście militarnego, na pewno nie jest czymś, co się spotka po tamtej stronie ze zrozumieniem i przyjaznym przyjęciem.
Czyli tak naprawdę nie ma entuzjazmu ani po tej stronie, ani po tamtej stronie granicy? Czyli Rosjanie i Niemcy mają swój Nord Stream, a my sobie budujemy CPK?
To jeszcze trzeba tu jednak zaznaczyć, że Nord Stream jest projektem, który nie opłaca się biznesowo. To jest projekt typowo polityczny. To jest projekt, który ma z punktu widzenia rosyjskiego umożliwić większe uzależnienie i szantaż energetyczny w stosunku do krajów Europy Środkowej. No bardzo smutne, że Niemcy w ten projekt, który uzasadnienia biznesowego nie ma, jednak wchodzą. To znaczy, że przynajmniej u części polityków niemieckich obecna sytuacja w Europie jest przynajmniej traktowana jako być może przejściowa i dlatego taką infrastrukturę wspierają. CPK nie jest projektem politycznym, albo jest projektem politycznym, ale nie w znaczeniu wpływania na jakieś inne kraje. To jest projekt, który się broni gospodarczo, który w zakresie tworzenia infrastrukturalnego rdzenia państwa polskiego jest potrzebny dla jego rozwoju przestrzennego, dla jego integracji. Nie służy żadnemu szantażowaniu innych krajów, omijania ich i tak dalej. W tym sensie jest to projekt, który można by nazwać czysto gospodarczym. Nie jest robiony komuś na złość. Takie mamy interesy. One mogą być w pewien sposób w kolizji z interesami naszych sąsiadów, ale to jest oczywisty interes państwa polskiego i w pewien sposób jest też naturalne, że my jako Polska chcielibyśmy, żeby polscy pasażerowie korzystali z naszego hubu i tu zostawiali pieniądze, a nie z hubów w innych krajach. A jeżeli mogą z tego korzystać również inni mieszkańcy Europy Środkowej, no to tym lepiej.
Powiedział Pan o podwójnym zastosowaniu CPK, że jest taka możliwość. A czy to oznacza, że może powstać jakaś część tego portu, która będzie utajniona przed mieszkańcami i w ogóle światem, tak? Jeżeli ma mieć zastosowanie militarne, to wyobrażam sobie, że może być niedostępna dla innych.
Myślę, że jest bardzo prawdopodobne, że na obszarze centralnego portu komunikacyjnego znajdą się strefy, które będą strefami stricte wojskowymi. Jest dla mnie oczywiste, że takie lotnisko, które może przyjmować co dosłownie kilkadziesiąt sekund wielki samolot, powinno mieć na przykład rampy do rozładowywania sprzętu wojskowego, rampy do załadowywania tego sprzętu na wagony kolejowe, że to jest jakby naturalne, że tego typu infrastruktura na CPK-u powstanie, ale też chcę powiedzieć, że to nie jest nic nadzwyczajnego. Przecież w wielu miejscach na świecie istnieją nawet takie specjalne odcinki lotniskowe na autostradach, gdzie mogą lądować samoloty. To też jest infrastruktura przecież podwójnego zastosowania. W Polsce mamy dwa takie odcinki, choć dawniej było ich 20 kilka. Jeden nawet wybudowany ostatnio na autostradzie A4. W związku z tym to, że na wielkim lotnisku, który powstanie właśnie w ramach projektu Centralny Port Komunikacyjny, będzie infrastruktura do zastosowania, również do zastosowania wojskowego, nie jest niczym szczególnym, nie jest niczym, co powinno dziwić. Natomiast trudno mi sobie wyobrazić, że to będzie w jakiś sposób utajnione, bo w czasach masowego korzystania z aplikacji typu Google Earth, gdzie każdy może zobaczyć zdjęcia satelitarne, to raczej tą infrastrukturę będzie widać. To nie ma zresztą nic, co należałoby ukrywać, poza oczywiście technologiami wojskowymi, które być może będą tam wtedy zastosowane, ale na tym to już ja się nie znam.
A proszę powiedzieć, czy liczymy na to, że CPK stanie się częścią jedwabnego szlaku?
Samo CPK mogłoby być elementem i nawet geograficznie jest predestynowane do tego, żeby być elementem i jednym z kluczowych węzłów europejskich transportowych dla kontaktów z państwami azjatyckimi. Czy to nazwiemy jedwabnym szlakiem, czy nazwiemy to jakoś inaczej, to nie ma specjalnego znaczenia, natomiast ma znaczenie to, że rzeczywiście geograficznie będzie to hub położony po wschodniej stronie Europy, predestynowany do obsługi tego kierunku azjatyckiego. No a kierunek azjatycki to z jednej strony są to najszybciej rozwijające się państwa na świecie, a w ogóle Eurazja to jest 60 parę procent ludności świata, pod 70 nawet, więc to na pewno jest element powiązań, które z Chinami, Koreą, Singapurem, Japonią będą się rozwijać. Nie sądzę jednak, żeby to się rozwijało jako element tego chińskiego projektu jedwabnego szlaku, bo to też jest projekt w jakimś tam sensie polityczny. Tym bardziej, że nie ma takiej potrzeby. Polska jest w stanie znaleźć finansowanie i wybudować ten projekt, nie wchodząc w jakieś porozumienia natury, powiedziałbym tak, politycznej. Natomiast oprócz samego lotniska, interesującym przynajmniej z polskiego punktu widzenia projektem powinno być przetrasowanie tego jedwabnego szlaku, traktowanego jako wysokowydajna infrastruktura kolejowa, wysokowydajny system kolejowy do przewozu towarów przez Polskę. Niedopuszczenie do sytuacji, gdyby Polska miała być ominięta, a takie próby są czynione przez koleje rosyjskie w porozumieniu ze Słowacją i Austrią i ma być...
A w jaki sposób, proszę powiedzieć?
Ma być budowana linia, przygotowywana jest budowa linii szerokotorowej do Wiednia przez właśnie Słowację i Ukrainę. Oczywiście w tej chwili jest konflikt pomiędzy Ukrainą i Rosją, który troszeczkę te plany utrudnia, natomiast nie ma co żywić złudzenia, że to nie jest próba ominięcia Polski. To oczywiście jest próba ominięcia Polski, a Polska, jeżeli inicjatywa jedwabnego szlaku rozumiana infrastrukturalnie, czyli jako ten kanał dystrybucji towarów wysokowydajny, jeżeli to rzeczywiście powstanie, to Polska powinna być węzłem tego szlaku, węzłem kluczowym. Polska geograficznie jest predestynowana do tego, żeby taką rolę pełnić, bo transport kolejowy towarowy, ale transport nowoczesny, czyli z dwupoziomowym składowaniem kontenerów na wagonach, z pociągami o długości kilku kilometrów, to na relacji transkontynentalnej, na euroazjatyckiej relacji, może być i na pewno będzie pod względem kosztów tańszy od transportu morskiego. To jest aż trudne do wyobrażenia, ale rzeczywiście transport morski do Europy to jest 20 kilka tysięcy kilometrów z Chin, z chińskiego wybrzeża. wybrzeża, a transport kolejowy to jest tylko 8 tysięcy kilometrów i dlatego w sytuacji, gdyby rzeczywiście taki projekt powstawał, do niego, żeby było jasne, jest jeszcze dosyć daleko, bo to wymaga przede wszystkim porozumienia pomiędzy Chinami, Kazachstanem a Rosją, którego jeszcze w tej chwili nie ma. Ale jeśli by coś takiego powstawało, to w interesie Polski jest, żeby ta trasa biegła przez Polskę, ponieważ ona zdejmie bardzo dużą ilość ładunków już w tej chwili obsługiwanych, nie mówiąc o nowych, z portów zachodniej Europy. Jest w interesie Polski, żeby te ładunki były przeładowywane tutaj, no bo w interesie Polski jest doprowadzenie do sytuacji, że budujemy tutaj węzeł, taki trochę w transporcie towarowym, jak węzeł CPK pełniłby rolę w transporcie lotniczym. I z tych wielkich, długich pociągów w Polsce, na skrzyżowaniu dwóch transeuropejskich korytarzy, to jest powiedzmy w regionie centralnej Polski, przeładowywujemy te kontenery na pociągi już dużo krótsze, o pojedynczym poziomie przewozu kontenerów, które mogą wjeżdżać na europejskie tory. To jest potencjalny drugi projekt, który mógłby być takim z jednej strony game changerem, jeżeli chodzi o transport przynajmniej euroazjatycki, ale z drugiej strony mógłby dawać Polsce wielkie przewagi konkurencyjne, przy czym ten projekt w ogóle nie zależy już w tej chwili w odróżnieniu od CPK, od decyzji polskich. To jest przede wszystkim pytanie, czy Chiny, czy Rosja, czy w ogóle chcą budować tego typu szlaki. Jeżeli chcą, no to wydaje mi się, że Polska, to oczywiście jest decyzja uwarunkowana politycznie bardzo mocno, ale powinna się tym projektem zainteresować, bo byłoby fatalnie, gdyby ten szlak został zbudowany, ale Polskę z powodów politycznych ominął i żeby korzystała z niego na przykład Austria czy Słowacja, w sytuacji, gdy geografia chociażby i topografia terenu przemawia za tym, żeby ten szlak przechodził i kończył się takim wielkim węzłem gdzieś właśnie w centralnej Polsce, w okolicy Łodzi, może w okolicy Koła.
To był Patryk Wild, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i przewodniczący zespołu do spraw komponentu kolejowego CPK.